Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Hej, hej, dzień dobry, z tej strony Kuba Górnicki i
Ania Górnicka, cześć.
A naprzeciwko nas siedzi Kasia Czajka-Kominiarczyk, czyli też zwierzch popkulturalny. A o czym będziemy z nią rozmawiać, powie Ania.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach w filmie, o feminizmie w filmie, ale wiemy, że z Kasią możemy rozmawiać kilka godzin na ten temat, więc temat sobie zawęzimy do tego. Tak naprawdę pewnie od historii nie uciekniemy i też nie chcemy, Kasia, uciekać od tej historii, ale na początku chciałabym cię trochę podpytać o współczesność, o współczesne zmiany bądź ich brak i o Me Too, czy to ta akcja... To, co się wydarzyło wtedy, miało wpływ na to, jak wygląda kino i kobiety w kinie teraz.
Tak, to jest, od razu powiedzmy sobie, że to jest trochę tak, że moglibyśmy się spodziewać, że rzeczywiście Me Too wywróci stolik, tak? I wszystko się zmieni. I prawda jest taka, że okazało się, że ujawnienie skali przemocy i skali molestowania seksualnego zarówno w świecie filmu, jak i poza nim, tak naprawdę nie doprowadziło do tak głębokiej zmiany, jak moglibyśmy się spodziewać. Oczywiście doprowadziło do zakończenia kilku karier, no przede wszystkim doprowadziło do zakończenia kariery Harveya Weinsteina, który tutaj był tym producentem filmowym, pierwszym takim oskarżonym o to, jak zachowywał się wobec młodych, zwłaszcza aktorek, ale także takich aktorek już uznanych. I kiedy wyszły te opowieści, to okazało się, że mieliśmy do czynienia tak naprawdę trochę ze zmową milczenia, bo kobiety wiedziały, co się dzieje i też kiedy dzisiaj rozmawia się z aktorkami, które na przykład wspominają festiwal w Sundance, no to mówią, że one wiedziały, tak, że nie należy być z Harveyem Weinsteinem w jednym pomieszczeniu, albo z drugiej strony te młode, które wtedy były młode, mówią, no tak, ale w latach 90. jak Harvey Weinstein nie zwrócił na ciebie uwagi na festiwalu w Sundance, to zaczynałaś się niepokoić, tak? To znaczy, czy moja kariera pójdzie do przodu. I to nam trochę ujawniło, wydaje mi się, coś, co podejrzewano od lat, to znaczy, że ten sposób jakby dystrybuowania ról, pozycji w Hollywood jest, był bardzo uzależniony od tego, ile da się złamać takich młodych aktorek i czasem też aktorów, bo to też powiedzmy, że to mi tu nie dotyczyło wyłącznie kobiet, choć głównie kobiet. No i rzeczywiście doszło do kilku procesów, doszło do takiej sytuacji, w której nagle wszyscy jakby odsłonili karty i powiedzieli, tak, to jest bycie młodą kobietą w Hollywood. Jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliście. To znaczy jest to niebezpieczne i właściwie na każdym kroku możecie spotkać albo próba molestowania, albo też dyskryminacja, albo jedno i drugie. I kino potem zareagowało na to, można powiedzieć, taką serią filmów, które w jakiś sposób podejmowały ten problem bardziej lub mniej bezpośrednio. Mieliśmy taki film Bombshell, który mówił o molestowaniu seksualnym w telewizji Fox i o kobietach, które tam pracowały. To jest o tyle ciekawe, że mówimy o konserwatywnej telewizji.
To też był serial.
Amerykański.
Znaczy na podstawie jakby tej samej historii był i film i jeszcze był serial z Russellem Crowe'em bodajże.
Tak, który opowiadał w ogóle o powstaniu telewizji Fox i o całej karierze założyciela, który no właśnie stracił swoją pozycję.
Robert Ailes bodajże. Tak. Strasznie obleśnie zagrał. W sensie świetnie zagrał. Takiego obleśniora. Jezu.
Jest wybitny film Asystentka, który niewiele osób widziało. Bardzo go polecam o kobiecie, która zostaje zatrudniona w biurze producenta i zaczyna się orientować, że ten producent zachowuje się mniej więcej tak jak Harvey Weinstein. I świetnie ten film pokazuje i napięcia, ale też dlaczego tak trudno przerwać ten ciąg, no właśnie, no ten ciąg przemocy tak naprawdę, bo mówimy tutaj przecież o przemocy, o wykorzystywaniu stanowiska władzy.
No właśnie, jak wspominasz o tym przerwaniu, dlaczego wtedy nastąpiło to przerwanie, twoim zdaniem, jeśli wszyscy od lat wiedzieli, że takie sytuacje się dzieją?
Dlatego, że możliwość ukrywania pewnych rzeczy jest pochodną władzy. Innymi słowy, im więcej ma się władzy, tym łatwiej zatuszować i przytrzymać różne rzeczy. W przypadku Harveya Weinsteina wiemy, że dzięki swoim wpływom, dzięki swoim znajomościom i dzięki swoim pieniądzom był w stanie przez dobrych kilkanaście lat zatrzymywać wszystkie artykuły, plotki, próby śledztw dziennikarskich. I tak naprawdę tuż przed tym, jak wybuchło Me Too, w czasie Oscarów, Rozmawiano o tym, że taki projekt Harveya Weinsteina dotyczący tego, jakie filmy mają zdobywać Oscary i taka jego siła przekonująca aktorów, jak mają promować te filmy, bo on to wymyślił w pewien sposób, przestała działać. I powiedziano nawet, pamiętam, bo ja komentuję Oscary, to jest jedna z tych rzeczy, którą robię, powiedziano nawet, że formuła Harveya Weinsteina się wyczerpała. I zaraz potem było mitu. Co okazuje się, jest doskonałym dowodem, że tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo często doprowadzić kogoś do sprawiedliwości, dopiero kiedy on już straci tą władzę, bo przecież te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to jest pochodna władzy, tak? To nie chodzi tutaj o seks dla seksu, to nie chodzi tutaj o molestowanie dla molestowania, tylko molestowanie, czy te nadużycia są przedłużeniem władzy, tak? I kiedy Harvey Weinstein zaczął stracić swoje wpływy, zaczął stracić swoje pieniądze, to dopiero wtedy otworzyło się okno na to, żeby mogły się pojawić te artykuły prasowe, o których też jest film, ona powiedziała, dopiero te artykuły prasowe, które to otworzyły, tak, które pozwoliły na to, żeby zaczęto o tym rozmawiać, bo już nie miał takich wpływów, żeby to zatrzymać wcześniej. I tak naprawdę trochę tak jest, to znaczy w przypadku bardzo wielu tych głośnych spraw, to jest tak, że po pewnym czasie orientujemy, że były znaki, tylko że na przykład, no nie wiem, właśnie ktoś był na tyle dobrze ustawiony, że był to w stanie przyciszać, czy tak jak jest to możliwe w Stanach Zjednoczonych, czyli te układy pozasądowe zawierać, które to układy pozasądowe sprawiają, że możemy mieć osobę, która jest wielokrotnie oskarżana o molestowanie, ale nigdy nie dochodzi do procesu sądowego i bardzo wiele osób uznaje, że to znaczy, że tego molestowania nie było, a w istocie jest bardzo smutna prawda, że bardzo mało osób, które są ofiarami przemocy, stać na proces, taki normalny proces w Stanach Zjednoczonych i te ugody pozasądowe no są po prostu ponownie przejawem tego, kto ma w danym momencie władzę. No i to bardzo się trudno na te tematy
tak,
rozmawia.
I pojawiają się wielkie pieniądze, ale tak. Też NDA, który tak. Po prostu tak. Knebluje usta i można się domyślać, niby wszystko wiedzą, ale sprawca nadal może funkcjonować normalnie, no bo nie jest winny, nie jest skazany, a ofiara ma zakneblowane usta.
Tak, to jest bardzo duży problem, dlatego że potem te ofiary wychodzą i wszyscy mają pierwsze pytanie, jest tak, dlaczego nic nie powiedziałaś? Mm-hmm. No i teraz trzeba zawsze pamiętać, że też w takim środowisku jak środowisko filmowe. Ci ludzie się znają, ze sobą współpracują. Mamy przykłady z historii tego, że na przykład Harvey Weinstein dzwonił do producentów filmowych, dzwonił do reżyserów i mówił o aktorkach, które się wychylały, czy o aktorkach, które nie chciały z nim współpracować, że się tak wyrażę. I mówił, ta aktorka to ona jako koszmar na planie, nie pracuj z nią. No i reżyserzy mówi, okej, dobrze, dzięki za cynk, to ja zatrudnię kogo innego. I wiemy, że były aktorki, których kariery zostały złamane. Kolejna sprawa jest też taka, no, że jest bardzo dużo kobiet, które mówią, się nie boją, tylko uważamy, że coś z nimi jest nie tak, bo robią awanturę. A przecież no, nie chcemy awantury. Dopiero kiedy jest tych dowodów bardzo, bardzo dużo, albo kiedy pojawi się na przykład jakiś głos męski, to bardzo często wtedy zaczynamy w to wierzyć. Zwłaszcza, że też no, proszę, mam takie poczucie, że dużo osób wciąż uważa, tak, że aktorki robią karierę przez łóżko i że w sumie to nie należy się dziwić, prawda, że padną gdzieś tam po drodze ofiarą molestowania, no bo przecież ona coś w zamian za to dostała. Tak? To jest taki sposób myślenia w ogóle o tym zawodzie, który jest dosyć stary, dosyć zastały i bardzo często w rozmowach widać, że nawet osoby stosunkowo postępowe wciąż mam gdzieś tam w głowie, tak, że ta aktorka, no to przecież ona wiadomo, że ona musiała gdzieś tam po drodze spotkać jakiegoś mężczyznę, który zrobił jej przysługę i że talent talentem, ale inaczej się nie da.
Myślisz, że ludzie normalizują takie zachowanie w ten sposób? Tak sobie wyjaśniają, że takie zachowania są normalne albo że one po prostu funkcjonują, nawet nie oceniają, ale mówią, no nie, no tak wygląda rzeczywistość.
Wydaje mi się, że bardzo nie lubimy myśleć o tym, że na przykład świat rozrywki, który bardzo kochamy, jest pełen patologii. I to takich patologii, że nie chcemy o tym mówić czasem głośno, a potem jak one wychodzą, to nie rozumiemy, jak mogliśmy je przegapić. Teraz na HBO można zobaczyć na przykład bardzo ciekawy serial Quiet on Set o dzieciakach pracujących dla takiej stacji Nickelodeon, takiej konkurencyjnej Disney Plus. No i jak się to ogląda, kiedy zebrano w jednym miejscu po prostu materiały związane no, chociażby z tym, do jakich właśnie przestępstw seksualnych chodziło na planie, o których wiedzieliśmy, czy jak te młode dziewczyny były wykorzystywane i seksualizowane, to jak dzisiaj na to patrzymy, to my, jak mogliśmy to przegapić, tak? A z drugiej strony to jest też takie, ale sekundka, ale myśmy się wychowali na tych serialach, obserwując te gwiazdki, czytaliśmy o nich plotki. jak to, i teraz mamy spojrzeć na nie jako ofiary, mamy powiedzieć, że jakby braliśmy trochę w tym udział, przecież to jest jakiś wysiłek z naszej strony. Więc mam takie wrażenie, że nawet nie chodzi o samo normalizowanie molestowania czy nadużyć seksualnych, tylko to, że kiedy te rzeczy pojawiają się w świecie rozrywki, to one gdzieś tam po drodze mówią, że ludzie, którzy tworzą rzeczy, które były dla nas ważne, mogli nie być dobrymi ludźmi. I też, że czasem musimy po czasie zweryfikować to, jak patrzymy na nasze ukochane dzieła kultury, zdając sobie sprawę, że powstały czyimś kosztem. I to jest, wydaje mi się, coś, czego strasznie nie lubimy robić, bo to sprawia, że czyjś problem, tutaj w cudzysłowie, staje się też naszym problemem. Musimy się do tego jakoś ustosunkować, musimy uwierzyć jakby w to, że rzeczywiście możemy coś bardzo kochać i coś może być bardzo piękne i bardzo artystyczne, ale może też mieć swoją historię przemocy. I dlatego wydaje mi się, tak bardzo chcemy, żeby tego nie było.
A powiedz, czy kobietom w filmie było kiedyś lepiej? Czy ta historia i jakby rozwój artystyczny kobiet i filmowy, on kiedyś miał się dobrze?
Tak.
Chyba byłaś na spotkaniu wczorajszym.
Nie,
nigdy nie miał się idealnie, ale to jest rzecz, którą ja bardzo chcę, żeby wszyscy zapamiętali. Właśnie. Kobiety w kinie są od zawsze. Od zawsze, właśnie. Totalnie. To znaczy, pierwszy film zrobiony przez kobietę to jest 1896 rok. Właśnie. Rok po tym, jak bracia Lumière pokazali swój wynalazek. Zresztą tą kobietą jest Alice Guy, która była wtedy w Paryżu w czasie tego słynnego pokazu. I kiedy jeszcze kino się rodzi, kiedy jeszcze nie ma ustalonej hierarchii, kiedy jeszcze to jest taka, no można powiedzieć, przygoda trochę dla wariatów, to tam są kobiety. Tam już są kobiety, które kręcą swoje filmy, produkują swoje filmy, piszą swoje filmy. Nasza Paula Negri, tak? Swoje filmy czasem kręciła, czasem pisała, czasem produkowała. Nie była tylko kobietą związaną z wytwórnią filmową Sphinx w Polsce, z Aleksandrem Hercem. Miała swoją historię. I to jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że ludzie mają takie wrażenie, że kobiety dopiero przychodzą do kina. Prawda jest taka, że kobiety zostały wypchnięte z kina. Zostały wypchnięte z kina w okolicach lat 20., wtedy, kiedy po prostu w ich miejsce zaczęli wchodzić mężczyźni, zaczęły wchodzić pieniądze, zaczęło się stworzyć tak zwane studio system, czyli no, taką radosną produkcję filmową trochę na kolanie, no, zaczęła się po prostu tworzyć system i produkcji, i dystrybucji. No ale nawet wtedy kobiety wypychane z ról reżyserek miały swoje miejsce w produkcji filmowej. Ja to zawsze powtarzam, że zapominamy o tym, jak wybitnymi montażystkami, jak to był zawód dla kobiety. Montażystka to był zawód dla kobiety, dlatego że to było szycie, tak? Tniemy i szyjemy.
Świetne porównanie.
Kto miałby lepiej to robić niż kobiety? I to się utrzymywało stosunkowo długo i do dzisiaj zresztą, jak spojrzą Państwo na przykład na filmografię Martina Scorsese, no to on bez swojej montażystki był w lesie, tak? Wielka współpraca trwająca kilkadziesiąt lat. I oczywiście potem, kiedy studio system stało się takim obowiązującym modelem kręcenia filmów, no to właściwie rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych na 20-30 lat kobiety praktycznie wypadły z robienia filmów. Więc jak to się kończy w latach 20., no w latach 68 roku kończy się studio system. Od lat 70. kobiety wracają z kinem niezależnym, tak? Takim kinem feministycznym, niezależnym. Powstaje feministyczna krytyka filmowa, powstaje właśnie dużo tekstów mówiących o tym, jak kobiety są pokazywane i o czym mają opowiadać. No i od tamtego czasu rzeczywiście ta grupa kobiet tworzących kinematografię się zwiększa, chociaż to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że wciąż, jeśli patrzymy na to procentowo, to ani nie jest to stała grupa, to znaczy, że te procenty zawsze rosną, ani też to nie jest tak, że doszliśmy do 50-50 i możemy się rozejść do domu i jest okej. I zawsze mnie to strasznie smuci, bo kiedy sobie pomyślę, że to jest taki typowy przykład, gdzie nie ma żadnego powodu właściwie, żebyśmy uznali, że reżyser oznacza mężczyzna, tak? Bo tak bardzo wiele osób myśli, że jedynym powodem właściwie, dla którego tak jest, to jest kwestia pewnego układu biznesowego. Tu chciałabym podać taki przykład, że w 1985 roku dwie wytwórnie filmowe zostały pozwane przez taką grupę członkiń Związku Zawodowego Reżyserów Amerykańskich. One po prostu zbadały produkcję filmową i wyszło, że 0,5% filmów wtedy w Stanach Zjednoczonych jest robionych przez kobiety. 0,5% i pozwały dwa studia filmowe o dyskryminację na tle płci. No i ten pozew oddalono, mówiąc, że no bardzo pięknie, tylko że studio filmowe zatrudnia reżysera i nie odpowiada za to, kogo ten reżyser zatrudni potem. No jak mężczyzna zatrudnia samych mężczyzn, to nie jest niczyja wina. I o tym jeszcze, tak kończąc jakby ten wątek, o tym, jak bardzo kobiety jakby nie mają żadnych problemów z kręceniem filmów, jest Fakt, że kobiety, które zniechęciły się do kręcenia filmów właśnie przez ten system, bardzo często przechodziły do telewizji, gdzie odnosiły sukcesy i nadal odnoszą sukcesy. Mamy mnóstwo reżyserek telewizyjnych, mamy też całe imperia twórczyń telewizyjnych, tak? I nawet jeśli one opowiadają, jeśli to jest na przykład Shonda Rhimes, która ma 50 seriali o zagubionych w życiu lekarzach, to wciąż to jest imperium telewizyjne, tak? To ona stworzyła swój świat, własny świat na podstawie własnych pomysłów, scenariuszy, więc wiemy, że kobiety potrafią opowiadać fantastyczne, angażujące historie, tylko no, kwestia polega na tym, że muszą się wbić do biznesu, w którym były i z którego je wyrzucono.
Mhm. A ty czujesz, że kobiety będą chciały się tam dalej wbijać, czy właśnie pójdą w stronę niezależną, gdzie będą mogły robić wciąż to, co chcą robić, co czują, że chcą robić? No, jeśli chodzi o kwestię dotarcia, no to wiadomo, że to jest druga rzecz, ale gdzie te kobiety znajdą swoje miejsce?
Ja jeszcze chciałem dorzucić, bo też nam się trochę spłaszczyły ten świat rozrywki, to znaczy kiedyś kino faktycznie było w tej hierarchii na samym szczycie, telewizja była taka pase, a teraz tak naprawdę przez streamingi i tam większe budżety i też pomieszanie przez pandemię, że bardzo dużo twórczości trafia teraz direct to streaming, jak to się ładnie mówi.
Tak, problem polega na tym, że kiedy mówimy bardzo często o kwestiach związanych z większą obecnością kobiet w kinie, to mówimy właśnie o tym, że trzeba kształcić reżyserki, kształcić, tylko że one się kształcą, właśnie. Tak? Kiedy na przykład patrzymy na studentów wydziałów reżyserskich w Stanach Zjednoczonych, to jest 50-50. Kiedy patrzymy w Polsce, no to niedawno na łódzkiej filmówce parę lat temu do klasy reżyserskiej, przynajmniej to wyłącznie kobiety zdały lepiej egzamin, tak? W związku z tym, co w ogóle wywołało straszną falę, że dyskryminacja, no takie, zastanówmy się, w ilu rocznikach byli sami panowie, tak?
Dokładnie.
Natomiast problemem jest zabranie pieniędzy potem. To znaczy, kobiety odpadają potem, kiedy trzeba zabrać pieniądze na pierwszy film, na drugi film, kiedy trzeba sobie poradzić finansowo. I to nie jest dlatego, że one opowiadają gorsze historie, tylko w całej tej hierarchii z każdym kolejnym stopniem osób zażądających pieniędzmi jest coraz mniej kobiet, a coraz więcej mężczyzn. Coraz więcej tych rad nadzorczych, w których oczywiście jest jedna czy druga kobieta na 10 mężczyzn. I tak naprawdę o to się to rozbija, tak? Że wciąż mówimy nie o dystrybucji talentu, czy pragnień, czy ambicji, tylko o dystrybucji pieniędzy. To jest show business i ten element biznesowy niestety tam bardzo wygrywa. No i kobiety muszą być bardziej. Znaczy, żeby się przebić w świecie filmu, no to taka kobieta nie musi być tylko utalentowana i tylko chcieć mieć fajną historię, fajną, ciekawą, intrygującą opowieść, ale musi się umieć dobijać. I bardzo wiele kobiet w tym momencie ma takie, nie, to już, ja już podziękuję, już nie chcę, tak? Ileż można, tak? Robią filmy bardzo niszowe, idą do telewizji, tak, zgadzam się z tobą, że jest więcej budżetów telewizji, wymień 3 reżyserów telewizyjnych. Już.
Ja? Boże.
Kartkóweczka.
3 reżyserów telewizyjnych, ale ja znam tylko reżyserów odcinków Star Treka.
Bardzo słusznie. Wszyscy mamy ich w sercu. Ale to jest...
Ja tak sobie.
A dlaczego to robię? Nie dlatego, że uważam, że każdy powinien znać 3 reżyserów telewizyjnych, tylko w telewizji hierarchia reżysera jest dużo niższa.
Że te showrunnerzy są ważniejsi? Czy
są ważniejsi showrunnerzy, są ważniejsi nawet scenarzyści, kreatorzy serialów, tak, którzy nie są dokładnie
czyli
tym samym.
Czyli tak jak Shonda Rhimes, czy ci ludzie od Gry o Tron, nie pamiętam ich, ale oni tacy ponoć wzięci są.
Tak. Oni, okay. I oni nie są reżyserami. Znaczy oni reżyserują czasem odcinki, ale to nie jest tak, że ich zawodem jest bycie reżyserem. I to jest problem, tak? To znaczy, że tak naprawdę kobiety osiągają olbrzymie sukcesy w telewizji, tylko że no, jakby to nie jest to samo podejście, co w przypadku kina. Przy czym, jeśli już reżyserce uda się przejść przez te wszystkie ciernie kariery, to może, no na przykład tak jak Greta Gerwig, przejść od kina właśnie niezależnego, niszowego, krok po kroku, do wysokich budżetów, zrobić film obejrzy tyle osób, że zarobi 1,5 miliarda dolarów, może się ubrać w ładną sukienkę, pójść na Oscary i zobaczyć, jak Oscara dostaje film o bombie atomowej. No. Znaczy, chodzi mi też o to, że wciąż, tak, jakby to jest taki moment, gdzie po ostatnim rozdaniu Oscarów, z którym ja się akurat aż tak bardzo nie kłócę, bo mi się też Oppenheimer podobał, to po ostatnim rozdaniu Oscarów ktoś napisał, co właściwie więcej ma zrobić Greta Gerwig, tak? Nakręcić niezależny film nakręciła Lady Bird. Nakręcić świetnie przyjętą ekranizację ukochanej książki, klasyki, nakręciła Małe Kobietki. Nakręcić film, który zarobi 1 miliard ponad dolarów, nakręciła Barbie. I to też jest trochę tak, że to życie reżyserek, kiedy one już się nawet dobiją, Jest trudniejsze z takiego powodu, że po pierwsze trudniej dostać budżet, jakby trudniej im też, no właśnie, nawet jeśli już osiągną sukces, to dostać potem tą nagrodę, to uznanie. No ale też na przykład moim zdaniem fascynującym przykładem, dlaczego jest trudniej, jest historia Awy DuVernay. Ava DuVernay to wybitna reżyserka, która wyszła z kina niezależnego, nakręciła Selmę, czyli historię o marszu na Selmę, która była przez pewien czas uznawana za taki film, który będzie dostanie dużo Oscarów, dostał Oscara za piosenkę, czyli nie tego najważniejszego. No nakręciła taki dokument 13 poprawka, którego analizuje z punktu widzenia rasowej dyskryminacji. No i rzeczywiście zaczęło się tak mówić, że Ava DuVernay to jest taka dobra reżyserka. No w związku z tym dostała od Disneya pieniądze na realizację filmu Fałdka Czasu. Jeśli nie słyszeliście nigdy o filmie Fałdka Czasu, to dlatego, że Disney co prawda dał pieniądze na zrealizowanie tego filmu, ale kiedy doszło do marketingu, to ten film miał wyjątkowo słaby marketing. Wyjątkowo. Mimo, że miał w obsadzie Oprah Winfrey i Reese Witherspoon, no fantastyczną obsadę. Tak. Tam Chris Pine się pojawia w tle i patrzy takimi swoimi błękitnymi oczkami.
Dlaczego, powiedz? Tak
i, się i Kapitan Kirk.
Tak. No właśnie, to za...
I nazwiska, i temat, co i poszło nie tak.
Mały budżet na marketing, tak? Mm. To jest, i to jest ten problem, tak? No ale kto jest winny? No, Ava DuVernay.
Wiadomo.
I to jest fascynujące, bo w latach 70., kiedy kobiety zaczęły kręcić filmy, w New York Times pojawił się artykuł, czy filmy kręcone przez kobiety będą mogły bomb, czyli będą mogły nie być hitami. Czy kobiety będą mogły popełnić błąd. I to był taki wniosek, że bardzo często młodzi reżyserzy, którzy zaczynają swoją karierę, robią te filmy tak, jeden lepszy, drugi gorszy, ale dajemy im ciągle szansę. I tu jak każdy teraz siedzi, myśli sobie o tym reżyserze, co nakręcił jeden dobry film, a potem mu ciągle dają szansę, tak? Reżyser szóstego zmysłu, któremu ciągle daje się szansę.
O Jezu, faktycznie.
I takich reżyserów jest naprawdę bardzo wielu, którzy no dowieźli raz, a potem już nigdy nie są w stanie dowieźć. A potem dostają setki milionów dolarów. Raz za razem, raz za razem, raz za razem. Tymczasem, kiedy spojrzymy na przykład na kobiety, które kręciły najpierw kino niezależne w latach 70., potem dostały szansę hollywoodzką i te filmy się nie sprzedały, to wiele z nich nie nakręciło potem już żadnego filmu. Albo poszło do telewizji. One już nie dostaną więcej pieniędzy. Nie poradziłaś sobie. Wiedzieliśmy od początku, że kobieta sobie z takim budżetem nie poradzi. Myśmy to przeczuwali, bo tam są cyferki, a to kobiety przerasta. I to jest niesamowite, bo ten mechanizm wymiotł mnóstwo świetnych reżyserek, bo okazało się, że nie. Że jeśli kobieta nie odnosi sukcesu za sukcesem, to nagle to źródełko pieniędzy wysycha, tak? Tak jak u reżyserów jest wciąż to nowe zaufanie, a może ci się tym razem uda. Panie Snyder, pana ostatnie 5 filmów było nie do oglądania. Chce pan 200 milionów dolarów na kolejny film? I to niestety jest problem w biznesie, który właściwie wciąż jest obecny, tak? To znaczy, że kobiety muszą, cały czas mają w głowie, że jeśli film się nie uda, to zdobycie pieniędzy na następny będzie bardzo, bardzo trudne. Dużo trudniejsze niż gdyby były mężczyznami, którym się film nie udał. I to jest systemowe. To znaczy, to jest problem polega na tym, że póki nie zmieni się pokolenie, czy póki nie zmieni się no, ten skład, że się tak wyrażę, który te pieniądze przydziela, to nieważne ile mamy talentów, one się od tego będą odbijać, ponieważ na zrobienie filmu potrzebne są pieniądze. Dlaczego kobiety sobie dobrze radzą właśnie w tych filmach niezależnych za 5 dolarów? Dlaczego sobie dobrze radzą w kinematografiach, które mają wsparcie państwowe, tak? Dlaczego mamy bardzo często wybitne filmy francuskiej reżyserki, tak? Czy nawet polskiej reżyserki? Dlatego, że kiedy pojawiają się pieniądze z instytutów filmowych, kiedy są dofinansowania regionalne, kiedy to nie jest tylko droga czysto biznesowa, tylko jest właśnie to, że dofinansowujemy krajową kinematografię, no to te reżyserki mają więcej szans, żeby dostać te pieniądze na te swoje filmy o kobietach na przykład. Tak. Więc to też jest trochę tak, że ja mam takie poczucie, że bardzo często mówimy właśnie o edukacji, mówimy o co kobiety mają zrobić, ale kobiety już zrobiły wszystko, co mogły, tak? Teraz tylko kwestia tego, co jest dalej, jakichś systemowych zmian, no one się będą zmieniać powoli, tak?
Ale widzisz szansę w ogóle na te zmiany? Bo wiadomo, że takie rzeczy trwają najdłużej, ale pytanie, czy jest jakaś perspektywa na nie?
To znaczy, powiem tak, to żeby nie zabrzmieć pesymistycznie.
Ale jednak.
Żeby cokolwiek zmienić w systemie, który nie ma nadzoru państwowego, to znaczy, że wchodzi państwo i mówi, proszę państwa, tak nie będzie, tak. No to potrzebna jest jakaś wspólna zgoda, że musimy coś zmienić, tak? Że dalej tak nie może być. Czasem pod naciskiem też odbiorców, tak? Odbiorców obecnie bardzo mocno się dzieli, to znaczy gra się tymi wojnami kulturowymi, gra się tym lękiem przed zmianą. W związku z tym obok głosu odbiorców, którzy będą mówili tak, chcemy zmiany, chcemy iść do przodu, będzie się też podbijało głosy tych, którzy mówią dlaczego robicie inaczej niż robiliście w latach 50., to były najlepsze czasy naszego życia. Z drugiej strony, na przykład ja bardzo dużo mówię o tych zmianach, które zostały wprowadzone na Oscarach, że film, który będzie się ubiegał o Oscara za najlepszy film w tej jednej kategorii, musi spełniać kwestie dotyczące mniejszości. Jedną z mniejszości są kobiety, co jest dosyć smutne. Tylko problem polega na tym, że kto się musiał zgodzić na to? Producenci filmowi. Czyli innymi słowy, ta grupa nie zgodzi się na rzeczy, które podważają jej pozycję. Więc wydaje mi się, że największa rewolucja, jaka zaszła, to to, co mówisz, tak? To znaczy ten streaming, to tak naprawdę sprawia, że możemy dotrzeć do rzeczy, do których byśmy inaczej nie dotarli, tak? To znaczy właśnie docieramy do tych produkcji z całego świata, tych produkcji do bardziej niszowych. No ale to też jest trochę smutne, kiedy sobie pomyślimy, ile naprawdę świetnych filmów nakręconych przez kobiety nigdy nie trafiło do kin. A no niestety też jest trochę tak, że jeśli to nie jest najbardziej podbijana produkcja przez Netflixa w danym momencie, to może nam kompletnie gdzieś przejść bokiem. Tak? Na przykład ona powiedziała film o tym, jak powstał artykuł, jak powstał właśnie to śledztwo dziennikarskie dotyczące Harvey'a Weinsteina. No ono nie poszedł w Polsce. Jakby w Polsce można go zobaczyć na platformie streamingowej. No i ile osób będzie wiedziało, że taki film istnieje i ile osób na niego kliknie, mimo że sprawa jest ważna i sprawa interesuje sporo osób tak naprawdę.
Powiedz, czy to jest zawsze tylko kwestia pewnie równouprawnienia, czy jakby nie danie odpowiedniej przestrzeni kobietom, czy po prostu czasami można powiedzieć obiektywnie, że propozycje, filmy, scenariusze są po prostu, nie wiem, no gorsze, albo nie są na tyle interesujące, żeby gdzieś trafić szerzej?
Nie no, oczywiście zawsze tak jest, tylko pytanie, jak oceniamy to, co nie trafi szerzej, tak? Bo to jest też to pytanie.
Kto to ocenia?
Właśnie, to są te kluczowe pytania. Bo możemy powiedzieć, że jest bardzo dużo filmów o mężczyznach, które nie trafiają szerzej, a i tak powstały. Natomiast nie, no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że każda kobieta, która decyduje się zostać reżyserką, od razu zostanie dobrą reżyserką. Nie każda scenarzystka będzie dobrą scenarzystką. Też jest dużo twórczyń filmowych, które wcale nie chcą kręcić filmów na przykład o tematach kobiecych, tak? Katrin Bigelow, pierwsza nagrodzona Oscarem reżyserka, jest znana z tego, że jej kino jest w takim cudzysłowie stereotypowo męskie, tak? To znaczy wojna, polowanie na Bin Ladena, łodzie podwodne, takie rzeczy, które możemy powiedzieć należą do klasyki kina, które wydaje nam się bardzo męskie i ja uważam, że tak powinno być. Kobiety powinny kręcić o tym, o czym chcą. To nie jest tak, że zadaniem kobiety jest kręcić smutnych filmów o losach kobiet.
Tak, dokładnie.
Natomiast no, prawda jest taka, że tych reżyserek jest przede wszystkim wciąż mniej. W związku z tym to jest trochę tak, że jeśli tych reżyserek w Stanach Zjednoczonych kręcących film jest 12% wszystkich twórców i na każde 10 filmów jeden jest nakręcony przez kobietę, no to możemy założyć, że one muszą się dużo dłużej dobijać z tymi scenariuszami. To znaczy, że nie jest tak, że każdy pomysł scenariuszowy, każdy pomysł produkcyjny od razu znajdzie finansowanie. Natomiast oczywiście nie, no jakby pod koniec dnia wszyscy jesteśmy ludźmi, są utalentowani twórcy i mniej utalentowani twórcy. Ja jako osoba zajmująca się krytyką filmową bardzo często mam takie poczucie, że zarzuca się, prawda, a ona, reżyserka nakręciła film, to pewnie napisze, że jest dobry, prawda, bo kobiety wspierają kobiety. Ale z drugiej strony też jest tak, że bardzo wiele z tych reżyserek się tak po prostu już dobijało, tak chodziło, tak te scenariusze musiało nie walczyć, bo też bardzo często producenci zmieniają scenariusze kobiet, czy dotyczące kobiet, że często to są naprawdę bardzo dobre filmy, tylko zdaję sobie też sprawę, że ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale że ja bym chciała trochę więcej takich słabych komedii nakręconych przez kobiety, bo to znaczy, że już jest równouprawnienie.
Tak,
że już kobieta może, że już kobieta może nakręcić słabą komedię.
Dokładnie, i ma budżet na to.
I ma na to budżet, tak. Więc ja czekam na więcej takich film, wychodzę i tak, o mój Boże, znowu słaba komedia tej reżyserki. Będę wiedziała, że jest równość, kiedy to będzie kolejna słaba komedia jakiejś reżyserki.
Tak, mogła to zrobić.
Tak, że mogła to zrobić i że dostała na to pieniądze. Tak.
A masz jakiś dobry przykład, taki, no właśnie, który cię inspiruje? Uważasz, że super rozwój kariery, super progres i ciekawa postać.
Jeśli chodzi o karierę kobiet reżyserek, no to dla mnie najcudowniejszą jakby reżyserką ever jest Jane Campion, czyli reżyserka nowozelandzka, która od lat kręci po prostu absolutnie wybitne filmy i ja ją absolutnie uwielbiam. Dostała swojego Oscara za Psi pazur. Co prawda jest to zabawne, że kręcąc takie absolutnie cudowne filmy o kobietach, dostała Oscara, jak nakręciła film o mężczyznach, ale to jest film o krytycznie podchodzący do toksycznej męskości, więc możemy, bo to już są dobre, świetnie zagrane. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak spojrzymy na niektóre reżyserki, to one bywają ganione za rzeczy, które reżyserzy bywają chwaleni. Na przykład Sofia Coppola. No oczywiście, nazwisko Coppola ogólnie pomaga w Hollywood. Nie wiem, tak. czy Państwo słyszeli, tak? Że bycie Coppolą pomaga. Natomiast kiedy spojrzymy na karierę Sofii Coppoli, no to zobaczymy reżyserkę, która od wczesnej młodości kręci bardzo konsekwentnie filmy o kobietach. I to co więcej, kręci je w bardzo różnych gatunkach, w bardzo różnych kostiumach, ale bardzo konsekwentnie skupia się na takich aspektach, na przykład historii, o których myślimy, bardzo, nasze myślenie jest bardzo często zaburzone. Tak? Maria Antonina, która bierze tą bohaterkę trochę znienawidzoną przez może nie przez historyków, ale przez odbiorców, jest takie mity wokół Marii Antoniny i pokazuje nam młodą, zagubioną dziewczynę, która jest tak naprawdę na początku nastolatką, która się gdzieś tam próbuje odnaleźć w nowym świecie. Ostatnio mieliśmy Priscillę, absolutnie wybitny film pokazujący nam historię Priscilla Presley no, przez pryzmat młodziutkiej dziewczyny, nastoletniej, która zostaje wyrwana ze swojego życia, ze swojej codzienności, no i zamknięta w złotej klatce, tak? I obserwujemy jej dorastanie. I teraz tak, filmografia Sofii Coppoli jest moim zdaniem fantastyczna, jest moim zdaniem bardzo spójna, jest konsekwentnie o kobietach, jest konsekwentna pod względem też stylu i realizacji, no i bardzo często jest za to krytykowana, tak? Jest bardzo często krytykowana za rzeczy, za które inni reżyserzy bywają bardzo często chwaleni czy kochani, tak? To znaczy za taką wewnętrzną spójność własnej opowieści. I to jest dla mnie też dosyć ciekawe, tak? Że czasem mam wrażenie, że krytycy, a 70% krytyków to mężczyźni, mają tak dość już, no ileż to o tych kobietach można. I oczywiście te filmy czasem się podobają. To nie jest tak, że Sofia Coppola jest gdzieś tam na marginesie kinematografii. Jest sporo reżyserek, które są naprawdę, naprawdę dobre. Z drugiej strony ja pamiętam, że tą taką jakąś długą dyskusję, którą mieliśmy przy ostatnich Oscarach, tak, gdzie właśnie, Greta Gerwig, która też ma bardzo ciekawą karierę, nie została nominowana do Oscara, została nominowana Justine Triet, czyli francuska reżyserka Anatomii Upadku. No i też jakby pokazywałam, że jakby Justine Triet wygryzła Greta Gerwig z tej piątki nominowanych, ale potem sobie myślałam, że to jednak jest tak, że trochę zakładamy, że no, ale na tych pięciu nominowanych reżyserów to tak dwie kobiety max, tak? Jakby nie przesadzajmy, tak? Bo jak będą mieć więcej kobiet niż mężczyzn, no to co się pojawi? Pojawią się głosy, że te kobiety są tam dlatego, że no, taka akcja filmacyjna. Zresztą mieliśmy taki przykład, kiedy British Film Institute raz na 10 lat robi taki sondaż wśród twórców kina, wśród filmowców, wśród krytyków dotyczący najlepszego filmu na świecie. No i ostatnio wygrał film nakręcony przez kobietę. Jean Dilma, Bulwar Handlowy 1080 Bruksela. Taki tytuł ma ten film. Łatwo po języku przychodzi. No i co? I się okazało, że po ogłoszeniu tego wyniku bardzo dużo było głosów, tak? To nie jest najwybitniejszy film na świecie. Zrobiliście to dlatego, że to kobieta nakręciła i chcieliście się pokazać jako tacy postępowi. Ale to tak nie jest. Wcześniej było wiadomo, że najlepszy film na świecie to był Zawrót głowy Hitchcocka albo Obywatel Kane Orsona Wallace'a. Jak to powiedzieliście, że to jest... I to jest dla mnie ciekawe, tak? To znaczy nawet wtedy, kiedy środowisko mówi, ej nie, to jest po prostu bardzo, bardzo dobry film, co prawda trudno go zobaczyć, ale to zawsze się pojawią te głosy. Nie, zrobiliście to dlatego, że to kobieta. I to jest ten problem, tak? Że wciąż jeszcze myślimy takimi kategoriami, że jeśli kobiety mają udaną karierę, jeśli dochodzą do czegoś, jeśli dostają nagrodę, no to jest tak na zasadzie, że czy reżyserki, które ostatnio dostały nagrodę, tam Chloe Zhao, czy właśnie Jane Campion, dostały te nagrody, bo są wybitnymi reżyserkami, które od lat mówiono, że powinny dostać Oscara, czy dla wielu osób dostały Oscara, dlatego że zaczęto się skarżyć, że w historii Oscarów tylko jedna kobieta dostała Oscara za reżyserię. I wydaje mi się, że jesteśmy strasznie niewolnikami tej dyskusji, tak? I tego sposobu myślenia. I to też jest trochę tak, że bardzo dużo, jeśli spojrzymy na takich sporów kulturowych, dotyczy no właśnie kobiet, nie? To znaczy kłócimy się jakoś w jakieś kompletnie absurdalne tematy, jakiego koloru ma być syrenka, kłócimy się o kwestię tego, jaką figurę ma mieć aktorka, ile ma być tych aktorek, czy wolno zrobić remake filmu, w którym byli sami mężczyźni, w którym są same
kobiety.
Ciri
nie może, musi być blondynką.
Tak. I to są jakieś takie... I to też pokazuje, że jakby tych dyskusji o kobietach w takim dosyć negatywnym kontekście jest bardzo dużo i ich jest bardzo dużo także dlatego, że one się dobrze klikają, że one napędzane są przez media, że one są napędzane przez ludzi, którzy chcą wykorzystać jakieś takie lęki przed zmianą, chcą wykorzystać lęki jakichś mężczyzn, którzy mają poczucie, że jeśli kobieta zrobi jeden film na 10, to już po prostu, jak zrobią dwa filmy na 10, to już po prostu nie będzie męskości, tak? I to jest problem, tak? Bo rzeczywiście nie będzie tego postępu, jeśli będziemy tak mocno wzmagać opór, a mam wrażenie, że ostatnie kilka lat podejrzewam, że absolutnie da się to rozpisać w jakiejś sytuacji geopolitycznej i wzroście, nie wiem, popularności ugrupowań prawicowych i jakichś takich podnoszących głowę autorytarnych tendencji, które i religijnych także, ortodoksyjnie religijnych.
I militaryzacji naszego życia, tak, takiej ogólnej.
I to wszystko się przekłada właśnie na to, że znowu się pojawiają te argumenty, pojawiają te myśli, że być może powinniśmy wrócić do jakiejś sytuacji, że nie wiem, może te kobiety gdzieś tam będą w kuchni, a my sobie pójdziemy do wojska, może nie pójdziemy do wojska, ale będziemy bronić ojczyzny na papierze i mam takie jakieś głębokie...
Na Twitterze.
Pierwszy rząd.
Na X.
Ach tam, my jesteśmy już, dla nas to się już...
Tak, więc mam też takie poczucie, że gdzieś tam te kobiety, które chcą tworzyć i opowiadać historię, padają gdzieś tak, takie właśnie są takimi ofiarami, rykoszetem dostają tymi wszystkimi tendencjami. No ale to też pokazuje, że rzeczy, które dzieją się w rozrywce, nigdy nie są wyjęte z kontekstu politycznego, nigdy nie są wyjęte z kontekstu ekonomicznego i tak naprawdę jest, jeśli na przykład patrzymy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, fakt, że na przykład zabierania kobietom prawa do decydowania o sobie, ograniczanie prawa do aborcji. No, czy to jest główny problem Stanów Zjednoczonych? Nie, ale jakoś okazuje się, że ci najbardziej prawicowe ugrupowania pierwsze strzelają w kobiety, że się tak wyrażę, w cudzysłowie strzelają chociaż. I to też się przekłada na rozrywkę, tak? Też to pojęcie woke, które się pojawiło w tym dyskursie prawicowym, jest nastawione także przeciwko kobietom, tak? To znaczy... I to wszystko się przekłada na to, że to jak się pytasz, czy coś się może zmienić, tak? No to zależy, kto przeciągnie linę też, tak? Bo raczej nie dojdziemy do sytuacji, że kobiety kręcą 0,5% filmów, ale to nie znaczy, że jesteśmy na prostej drodze do tego, że będą kręciły 50%, tak jakby się wydawało logicznie, że powinny. Mhm.
A powiedz, jeśli chodzi o rolę kobiet, mam na myśli aktorek w filmach i to, czy i jak zmieniała się ich rola, czy role, które dostawały kobiety, czy nie wiem, kilkadziesiąt lat temu były aranżowane do innych ról niż teraz, czy to podejście do kobiet w filmie stricte się zmienia?
Więc skończymy o 17:00.
No właśnie, okay, bo chciałem dobra. Ciebie tu...
Tak, no jeszcze mamy trochę czasu.
Jakbyś tak w 3 minuty.
W 3 minutki. Tak?
Teaser kolejnego
odcinka. Historia chodzi o 3 minuty. Znaczy, ja bym powiedziała od razu tak, zawsze będą te klasyczne role kobiece, które polegają na tym, że kobieta jest czyjąś żoną, czyjąś matką, tak. Bardzo ważną czyjąś matką, czyjąś kochanką, czyjąś córką. Tak? To są takie klasyczne role, które zawsze kobiety będą dostawały, zawsze łatwiej będzie w Hollywood kobietom młodym. To jest jedna z tych rzeczy, o których się bardzo dużo mówi. Tak? To znaczy, ktoś kiedyś się skarżył, że w Hollywood dla starszych kobiet są tylko te role, które albo zagra Meryl Streep, albo rzuciła Meryl Streep. I że to jest wszystko. Z kolei Brytyjki się skarżą, że jeśli coś nie zagrała czegoś Judi Dench, to zostaje jeszcze Maggie Smith, a jak kobiety są zajęte na jakimś planie filmowym, to wtedy dopiero się otwierają się jakieś drzwi, więc to jest problem. Problemem jest też to, że mamy badania, że kobiety mówią 28% dialogów na ekranie. To znaczy, że proporcja jest olbrzymia, jeśli chodzi o, że kobiety się mogą pojawiać w filmach, ale bardzo często nic z nich nie mówią. Nawet mogą być na pierwszym planie i mówią dużo mniej. Bardzo polecam obejrzeć ostatni film Zacka Snydera, Rebel Moon, Scargiver, gdzie główną rolę gra kobieta. Jest to film o kobiecie i ona przez pół filmu nic nie mówi. Bardzo polecam. Żeby zobaczyć po prostu, żeby nawet, nie wiem, wziąć zegarek i zobaczyć, ile ona w tym filmie mówi. Faktycznie non-stop jakąś przemowę wygłaszają. Natomiast... Na pewno pojawiło się więcej ciekawych ról, na pewno pojawiło się więcej ról niejednoznacznych. I pojawiło się mniej takiego zjawiska, że prawda, w klasycznym Hollywood kobiety były bardzo mocno zamknięte w swoim wizerunku. Tak? To znaczy mogły grać bardzo określony rodzaj ról, bardzo często przez większość swojej kariery. Nie wiem, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor... Nawet Katharine Hepburn, która się bardzo wymykała różnym schematom i były bardzo często przepisywane, prawda? Ty będziesz wampem, ty będziesz Meg Ryan, tak? Meg Ryan jest uroczą kobietą do grania uroczych kobiet, takich rezolutnych, trochę pewnych siebie, ale pragnących miłości, tak? I to było tak dosyć jasno ustalone, tak? To jest twoja nisza i ty w tej niszy grasz. Dzisiaj jest aktorką łatwiej, tak? To znaczy łatwiej im jest przechodzić z jednej roli do drugiej, łatwiej im jest robić taką karierę, na której bardzo wielu aktorów się wybiło, czyli taką karierę, że tutaj was rozśmieszę, a tutaj was rozzłoszczę, a tutaj was zaskoczę, tak? Natomiast no, ponownie kiedy patrzymy na pewne wymogi stawiane aktorkom, czyli wymogi dotyczące tego, jak mają wyglądać, jak ma wyglądać ich życie prywatne, tego, jak bardzo na karierę aktorek wpływa na przykład to, że zdecydują się mieć rodzinę i urodzić dzieci, bo to też jest fascynujące, że wciąż, mimo że mówimy o kobietach, które mają setki milionów dolarów bardzo często i mogą mieć grupę nianiek, tak? No to wciąż się okazuje, że ta praca aktorska, która polega na tym, że się wyjeżdża na plan na tygodnie, jeśli nie miesiące, że są te dokrętki, no prowadzi do tego, że te kobiety bardzo często muszą podejmować decyzję, czy chce zostać z dziećmi w domu, czy jednak mimo wszystko zająć się swoją karierą. Jest bardzo dużo takich aktorek, które po urodzeniu dzieci zaczynają grać mniej. No bo też ten system nie sprzyja, tak? To znaczy rzeczywiście bardzo niewiele aktorek czy aktorów jest w stanie wymusić jakieś zmiany dotyczące tego, gdzie się kręci. Też bardzo rzadko plan filmowy jest w stanie się dostosować, czy... aktorka, to mam taki przykład, był taki serial Night Manager, gdzie Olivia Colman dostała rolę i zaszła w ciążę. No i powiedziała, że no to jest film szpiegowski, tak? Ona jest w ciąży, no musi zrezygnować. A ja sobie powiedział, nie, zostań w tej ciąży. I rzeczywiście przez to produkcja jest dużo ciekawsza, bo ona tam zarządza agentami MI6, będąc w bardzo zaawansowanej ciąży i przez to ten film jest dużo ciekawszy. Więc to jest kolejna taka sprawa, że no nie każdej aktorce jest łatwo i też no to jest trochę tak, że bardzo często zabiera się aktorką podmiotowość i wydaje mi się, że to jest problem, który się nie zmienił. To znaczy, że bardzo często, kiedy rozmawiamy, nie wiem, nawet o wybitnych rolach aktorek, rozmawiamy przez pryzmat reżyserów, którzy je prowadzili, to Emma Stone niedawno się wypowiedziała, zagrała w filmie Biedne istoty, tak, gdzie bardzo dużo jakby pokazuje się jej ciała, bardzo dużo ona się pokazuje i właśnie powiedziała z taką pretensją, że wszyscy mówią o tym, jak Yorgos Lanthimos wyobraził sobie jej postać, ale to ona miała też, brała w tym udział, ona też jakby aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu, w podejmowaniu decyzji i że tak jakby wszyscy trochę obok są tego wszystkiego. Natomiast fascynujące jest to, jak bardzo te aktorki nowego pokolenia no, zaczęły po prostu rozumieć, że, znaczy rozumieć, rozgryzaj ten system i na przykład wchodzi w świat produkcji filmowej, tak? Margot Robbie jest współproducentką Barbie, tak? I dzięki temu po pierwsze podejrzewam, że jej konto wygląda bardzo dobrze, ale po drugie ma większą zwierzchność kreatywną. Jest Witherspoon, która zaczęła jako taka gwiazdka nastoletnia i właśnie bardzo dużo mówiła o tym, jak odbiło się to na jej życiu. No teraz jest producentką filmową, która produkuje filmy, które naprawdę się i seriale, które naprawdę są fantastyczne i też często bardzo nastawione na obsadzanie kobiet i na historię kobiece.
Tak.
Tak, my miałem cię w ogóle zapytać tak trochę może, czy oglądałaś Morning Show i w ogóle, bo to tak trochę gdzieś mi się spija cała ta nasza dyskusja wokół, że ten serial do no wszystkich tych tematów dotyka, o których dzisiaj rozmawiamy tutaj.
Tak,
a my
tak,
akurat jesteśmy fanami za nią.
Ja
uwielbiam. Fanka to za dużo powiedziane, ale oglądam. Lubię oglądać.
Ja bardzo lubię ten serial. Lubię, że on ma też ten taki swój element takiej soap opery w tym wszystkim, że się człowiek trochę luzuje. Natomiast tak, no to jest rzeczywiście widać po prostu, że zarówno Reese Witherspoon, jak i Jennifer Aniston, one obie doskonale znają ten świat telewizyjny, ten świat produkcyjny, doskonale zdają sobie sprawę, ile trzeba poświęcić. A z drugiej strony podoba mi się, że ten serial trochę podważa też tą solidarność kobiecą, tak? Bo też nie ukrywajmy, nie, że jest tak dużo haseł o solidarności i o tym, natomiast na przykład kiedy było Me Too i powstała organizacja Time's Up, to organizacja Time's Up nic nie zrobiła, a potem się musiała rozwiązać ze względu na różne problemy i machlojki i brak reakcji na różne rzeczy. I też te kobiety bardzo często, które już się doszły do jakiegoś wysokiego stanowiska, które przeszły jakby przez ten ogień i przeczołgały się przez skorpiony, niekoniecznie ciągną za sobą nowe aktorki, albo wręcz uważają, że trzeba przejść tą skomplikowaną drogę, żeby dojść do jakiegoś poziomu. Też często mają takie poczucie, że no jakby tak zawsze było i tak powinno być. To bardzo ciekawie wygląda, jak się ogląda dyskusję o Me Too we Francji, tak? W kinematografii francuskiej, gdzie jest bardzo dużo kobiet, które mówią, no nie będziemy w ten sposób rozmawiać, tak? Bo to nam zabiera jakby jakąś podmiotowość, to nas stawia w rolach ofiar, to jakby zaprzecza ideom rewolucji 68 roku i nie będziemy rozmawiać o molestowaniu seksualnym czy o nadużyciach w taki sposób, jak to mamy na przykład. Natomiast warto powiedzieć, to też jest ważne, że mamy badania, które mówią, że w filmach, w których decyzje kreatywne podejmują kobiety, zatrudnia się więcej kobiet. Że to takie, że kobiety ciągną kobiety też w tych... I to niekoniecznie przed ekranem, to nie chodzi o inne aktorki, ale jest mnóstwo ról na planie, które się obsadza i można je obsadzić kobietami, mężczyznami, osobami dowolnej płci.
Oczywiście.
No i to nie wiem, no jakby może nie pierwszy reżyser, ale asystent na planie, tak? No te osoby się wybiera, no i rzeczywiście kobiety częściej wybierają kobiety, tak samo jak mężczyźni częściej wybierają mężczyzn. Mhm. To nie jest tak. No więc dlatego ja zawsze mówię, że nie możemy rozmawiać o kobietach na ekranie, jeśli nie rozmawiamy o kobietach poza ekranem. Mhm. Bo dopiero wtedy, kiedy poza ekranem są kobiety w wystarczającej liczbie ról, możemy mówić o kinie, które będzie szło do przodu. Mhm. No i to chyba jest taka nasza konkluzja, nie? Że nie tylko patrzymy na ekran, tylko musimy zobaczyć, co się dzieje dookoła.
To jest super konkluzja. Przy czym ja jeszcze chciałabym dopytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o kobietach, głównie o białych kobietach, mhm. ale kwestia kobiet czarnoskórych, nie wiem, latynoskiego pochodzenia, azjatyckiego, może być i jest jeszcze bardziej skomplikowana. Chciałabym o tym też powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że tu nie rozmawiamy tylko o białych kobietach w Hollywood.
Tak, jest to kwestia bardziej skomplikowana i no to są zawsze, prawda, te dwie przeszkody, tak? Trzeba przejść przez tą pierwszą, trzeba przejść przez tą drugą. W ostatnich latach zaczęto dużo więcej mówić o tym, że w ogóle ten dyskurs o feminizmie okołofilmowym i w ogóle o feminizmie jest taki bardzo białej kobiety z Nowego Jorku i jeszcze do tego dobrze sytuowanej, bo też to jest bardzo ważne, że dla mnie na przykład problemem, z którym się stan niesamowicie borykają, jest fakt no, kwestii tego, że oni mają całe grupy klasowe, tak, o których się mało opowiada i są mało dopuszczane do twórczości, bo tak. Ich po prostu nie stać. W przypadku czarnych kobiet, no to wejście do kinematografii rzeczywiście jest bardzo opóźnione, no przez wszystkie rzeczy związane z rasizmem, to rzeczywiście w okolicach lat 80. dopiero te narracje kobiecych reżyserek. I ja powiem tak, no nie ma najmniejszych wątpliwości, że talent nie jest rozdawany zgodnie z kolorem skóry, oczywiście. Ale możliwości już tak. I na przykład mam przykład Julie Dash, która nakręciła wybitne Córki Pyłu. Wybitny film. Uważany dosyć powszechnie za jeden z najlepszych niezależnych filmów, jakie powstały w historii Stanów Zjednoczonych. Lata 90. Historia dzieje się w XIX wieku, opowiada o bardzo specyficznej społeczności, która posługuje się tego specyficznym językiem. Bardzo polecam ten film. Julia Dash nie była w stanie zebrać pieniędzy na następny film. I to też jest właśnie ten problem, tak? To zbieranie pieniędzy. Tak samo mamy oczywiście reżyserki, które opowiadają swoje historie, które są bardzo mocno zakorzenione w ich doświadczeniu, czy to doświadczeniu migranckim, czy to właśnie doświadczeniu mniejszościowym. Absolutnie cudowny film Kłamstewka sprzed kilku lat. W tym roku mieliśmy film Caroline Song, opowiadający właśnie trochę autobiograficznie o dwójce ludzi, którzy się spotkali w dzieciństwie, a potem się rozstali. Też bardzo ciekawy, no tylko że właśnie problem polega na tym, że czy po tym jednym filmie następuje następny, czy są równe szanse. Nie ma równych szans. Tak, nie ma tych równych szans i też musimy, to zgadzam się z tym absolutnie, musimy o tym pamiętać, że kiedy mówimy o kobietach w kinematografii, to jednak te szanse zmniejszają się za każdym razem, kiedy jest kolejna przeszkoda, czyli najłatwiej będzie zrobić karierę reżyserce, która już ma rodzinę w świecie kina, dobre wykształcenie, pieniądze i mieszka w dużym amerykańskim mieście, najlepiej w Kalifornii. Najtrudniej będzie zrobić prawdopodobnie tą karierę niezbyt zamożnej dziewczynie, nie mającej żadnego związku z kinematografią, z mniejszej miejscowości, z, no właśnie, niebiałej, ale nawet też może i białej, dlatego że to powiedzmy sobie szczerze, że w Stanach Zjednoczonych jest strasznie dużo białych osób, które nie mają żadnych szans jakby przebić się do świata rozrywki. Więc no tak, to jest zdecydowanie problem i no ponownie, żeby się z nim, jakby, żeby rozwiązać ten problem w kinematografii, trzeba byłoby stanąć przed lustrem i powiedzieć, mamy ten problem w społeczeństwie, i on się pogłębia, tak rozwarstwienie społeczne się w Stanach Zjednoczonych
bardzo
pogłębia.
Słuchajcie, moglibyśmy tak w nieskończoność, ale na dziś kończymy.
Dziękujemy. Naszą gościnią była Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, Kasiu.
A jeszcze dodam tutaj w naszym segmencie premium na końcu, że od dosłownie niedawna Kasia prowadzi swoje spotkania w klubie Outriders. Za nami już jedno. A zapraszamy też na kolejne, bo raz w miesiącu będziemy się spotykać.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej, Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Sliepcowie. Bardzo dziękujemy Wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia za tydzień.